To Polskie Radio Rzeszów, audycja Na Cztery Łapy. Rozmawiamy dziś z panią Haliną Derwisz, prezes Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pani Halino, od 1997 roku Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt niesie pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują, bo nie są w stanie sami się obronić. Mowa oczywiście o zwierzakach. Jak wyglądały początki tej działalności i skąd wziął się pomysł, że stowarzyszenie jest potrzebne?
Nie było stowarzyszenia na terenie Rzeszowa ani Podkarpacia w tych czasach. 1997, 21 sierpnia weszła w życie ustawa o ochronie zwierząt. I wtedy organizacje powstawały, różne fundacje, stowarzyszenia, bo ta ustawa dawała możliwości egzekwowania. Zwierzęta nie mają praw, ale mówię to w cudzysłowie, egzekwowanie praw zwierząt, które się im słusznie należały. Ta ustawa była nowością. Pierwszy zapis. Zwierzę nie jest rzeczą, człowiek jest mu winien poszanowanie i opiekę. Przede wszystkim. To jest bardzo ważne. Stwarzała również warunki, na jakich może powstać schronisko. W Rzeszowie nie było schroniska. Jedyne schronisko od 1996 roku istniało w Mielcu, stworzone przez tamtejszą Fundację Ochrony Zwierząt. Małe schronisko na 44 arach, 600 zwierząt. Na 44 arach. A my mamy w Rzeszowie obecnie 1,5 hektara i mamy z kotami 150-160 zwierząt. To widzimy, jakie to były warunki. Tam trafiały zwierzęta z całego województwa właściwie. Pamiętam przypadek, gdzie w jednej z lecznic weterynaryjnych, bo ta lecznica miała podpisaną umowę z Urzędem Miasta, do tej lecznicy trafił bernardyn. Klaty, którymi ta lecznica dysponowała, były za małe na umieszczenie tego bernardyna. To panowie doktory złączyły tą jedną klatę z drugą i tak wepchany został ten pies do tej klaty. Nie miał szans się obrócić. To było strasznie. Walczyliśmy z tą lecznicą. Nawet zapadły wyroki skazujące dla lekarzy. W związku z tym skoncentrowaliśmy się na tym, że trzeba egzekwować prawo. Prawo, jeżeli dochodzi do znęcania, to jest nasze zadanie. Oczywiście po wielu latach troszeczkę się zmieniło, ponieważ ta stara załoga, która była w stowarzyszeniu, która realizowała te nasze cele statutowe, no wykruszyła się. Młodzi niechętnie zapisują się do organizacji. I to nie jest problem Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt tylko wiele innych organizacji. Bo w organizacji, ponieważ wydatkujemy środki publiczne, to jest pewien rygor. To też mówię w cudzysłowie. Czyli trzeba pomagać wtedy, kiedy zwierzę pomocy tej potrzebuje. To, że potrzebuje o 5 rano, to o 5 rano. Jeżeli potrzebuje wigilii o 20, no to trzeba jechać i trzeba ratować te zwierzęta. Wolnych strzelców nie brakuje. Krytykantów również nie brakuje.
A jakie były największe wyzwania na samym początku, tuż przy tworzeniu i rozwoju organizacji?
Zapisałam się w styczniu 1998 roku do tej organizacji, ponieważ zgubiłam własnego psa. Zgubiłam, ponieważ sąsiad wystrzelił tak petardę blisko, że ta biedna psina tak się wystraszyła, że niestety nie znalazłam jej. Dałam ogłoszenie, jeździłam na rowerze, żeby wrzucić informacja o zaginionym psie do skrzynki na listy w okolicy. I rozdzwoniły się telefony. To było styczeń 1998 roku. Rozdzwoniły się telefony, że tutaj jest jamnik. I ja jeździłam na te interwencje. Jeszcze nie byłam członkiem stowarzyszenia, bo liczyłam na to, że to jest mój ukochany pies. Księżniczka Daisy miała na imię. Przeliczyłam się. Nie był to mój pies. Raz, drugi, trzeci. Ale za trzecim razem się zastanowiłam, dlaczego ja odjechałam. Przecież zostawiłam tego psa bez pomocy. Wróciłam się, wzięłam psa pod koniec stycznia miałam 5 takich pseudojamników. I te 5 psów szukałam domu i znalazłam. I wtedy trafiłam do stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie miało lokalu. Zbieraliśmy się w mieszkaniach prywatnych, później w domach kultury i tak dalej na terenie miasta Rzeszowa. Największym problemem było, gdzie te zwierzęta odebrane przetrzymać. Wieźć do schroniska w Mielcu, przepełnione. To było największe wyzwanie. Ponieważ mieszkam na wsi, miałam 2 boksy dla swoich psów. W związku z tym one stały puste. Raz użyczyłam, drugi raz użyczyłam, ale problem nie został rozwiązany na terenie Rzeszowa, ponieważ na terenie Rzeszowa brakowało schroniska. Było to jedyne miasto wojewódzkie, które nie posiadało swojego schroniska. Jedyne schronisko to było schronisko w Mielcu. Stworzyłam taką mapę i na terenie województwa podkarpackiego zaznaczyłam jedno schronisko w Mielcu, a drugie pusta plama, biała plama Rzeszów. Z tym poszłyśmy wraz z zarządem, czyli a w zarządzie wtedy należała pani Jadwiga Wcisło, która była motorem działalności stowarzyszenia. Pan Antek Skorupski, prawnikiem, już nie żyją. Poszłyśmy do prezydenta i jedyny prezydent, który nas wysłuchał, który nas powiedział, że pomoże, był prezydent Wiesław Walat. To był jedyny człowiek i za jego kadencji, był wtedy wiceprezydentem, powstało to schronisko. Już pierwszą łopatę wbijaliśmy w październiku, a wtedy nastał prezydent Ferenc. W październiku już zaczęła się budowa tego schroniska. W międzyczasie powstało przytulisko dla zwierząt w Zaczerniu. Miało trwać tylko 2 lata, trwało 6. Ale w 2005 roku powstało to schronisko Kundelek, z czego jesteśmy dumni. Wszyscy mieszkańcy Rzeszowa i okolic powinni być z tego dumni. To nie ma się czy chwalić, że jest schronisko, no ale tego rodzaju placówki są potrzebne. Jak domy dziecka, jak izby wyczeźwień, no jak masę instytucji, które jednak pomagają mieszkańcom w życiu.
I dziś to jedno z największych schronisk w regionie.
Tak. Powstało schronisko w Orzechowcach, z którym współpracujemy. Schronisko mieleckie również zmieniło swój kierunek opieki nad zwierzętami w tym mieście. Schronisko pod Dębicą, psi azylek. W 2012 weszła w życie ustawa, właściwie to rozporządzenie do tej ustawy, które pozwoliło tworzyć takie małe schroniska do 15 psów, takie gminne schroniska. I te gminne schroniska radzą sobie dobrze, chociaż nie wszystkie, ze względu na to, że jednak te warunki weterynaryjne są obostrzone, ale przy pomocy inspekcji weterynaryjnej, przy pomocy organizacji społecznej, te schroniska małe, punkty zatrzymań funkcjonują. To jest niedużo, 5-6 kojców, 2-3 psy. No schronisko nie powiodło się, schronisko Bogu chwała, którym mam ogromny, że tak powiem, smutek w moim sercu, bo to schronisko dobrze funkcjonowało. Tam była grupa ludzi, społeczników, która się opiekowała między innymi i pomagała miastu. Miasto powinno sobie cenić współpracę z obywatelami jednak, bo to jest bardzo dobra rzecz.
Być może to schronisko w Boguchwale, ono jeszcze w nowej odsłonie się pojawi w innym miejscu. Natomiast wróćmy do Kundelka. Około 150 zwierzaków obecnie macie pod swoją opieką. Czy zna pani statystyki, jak wielu zwierzakom rocznie udaje się wam pomagać?
W 2018 weszła w życie ustawa, która stworzyła warunki warunki, czyli przewidziano w tym rozporządzeniu, że pies mały ma mieć 8 metrów kwadratowych, 6 metrów, 4 metry, że kot ma mieć klatkę 60, 60 na 90. Jak jest mniejsza, to jest już nieprawidłowa. Czyli wprowadzono normy. To różnie bywało, ponieważ w latach 2007, 8, 9, 10, 11, 12, to w tym schronisku przyjmowanych było 500 ponad psów i ponad 200 kotów, ale jednocześnie po 260 psów, a teraz jest setka, 100 psów. Proszę sobie wyobrazić, 160 psów więcej. Przy tym samym stanie posiadania kojców i ilości kojców. No to 260 to jest przepełnione schronisko. To przepełnione. Ale później nie wiem, co się tak konkretnie stało, że przybywało coraz mniej tych zwierząt. No i doszliśmy do poziomu takiego jak dzisiaj obecnie. 170 psów zostało przyjętych w pierwszym półroczu. 90% psów jest adoptowanych. Ponad nawet. Kotów 80%. To jest bardzo dużo. Czyli jeżeli przyjmujemy 400 psów, to 360 trafia do adopcji. Jeżeli przyjmujemy 200 kotów, 300 kotów, jak w ubiegłym roku, to 80%, to 260 poszło do adopcji. No to jest bardzo dużo, bardzo dużo. Ubiegły rok i ten rok jest taki dziwny. My mówimy sobie w swoim gronie kocim rokiem, ponieważ w ubiegłym roku przyjęliśmy bardzo dużo psów, rekordową liczbę, 340, a natomiast psów zdecydowanie mniej, 380 czy 400. Coś takiego.
Taki trend ostatnio też powstał w innych schroniskach, bo z audycją na cztery łapy właśnie jeżdżę po różnego rodzaju placówkach i też jest to zauważalne. Rocznie otrzymujecie na pewno dziesiątki, jak nie setki zgłoszeń dotyczących złych warunków bytowych zwierząt. Proszę opowiedzieć, jak wygląda proces takiej interwencji od pierwszego sygnału do ewentualnego odebrania zwierzaka.
Jeśli mówimy o stowarzyszeniu, to najwięcej zgłoszeń napływa do nas z całego województwa podkarpackiego. Wtedy, jeżeli przyjmujemy takie zgłoszenie, to zawsze prosimy, żeby to było udokumentowane, to zgłoszenie. I wtedy, proszę pana, zaangażujemy inspekcję weterynaryjną, żeby dokonała oględzin i warunków bytowania psa, czy też kota, czy też zwierząt gospodarskich, pod kątem weterynaryjnym, bo to jest podstawa do tego, żeby wyegzekwować obowiązek opieki od właściciela danego zwierzęcia albo skierować sprawę do prokuratury. Jeżeli otrzymujemy zgłoszenie na terenie miasta Rzeszowa, że pies się błąka, że pies potrącony, nie daj Boże, przez samochód, to reagujemy natychmiast. Ale to w ramach projektu realizowanego przez Urząd Miasta Rzeszowa i Stowarzyszenie, czyli schroniska Kundelek. Takie zwierzęta zawsze trafiają do schroniska. Gorzej jest ze zwierzętami, które są spoza terenu Rzeszowa, bo wtedy mamy ograniczone możliwości zabrania tego psa i gdzie go umieścić. Na balkonie u siebie. Wtedy te gminy niechętnie udzielają, że tak powiem, schronienia temu zwierzęciu. Lekarze weterynarii pracujący w terenie z reguły nam pomagają i to serdeczne dzięki, bo oni mają niekiedy, serce po lewej stronie. Ale szukamy pomocy, żeby to zwierzę bezpiecznie gdzieś zabezpieczyć na czas reakcji, leczenia i później wypuszczenia. Albo na wolność, albo znalezienia mu nowego domu, albo odnalezienia właściciela. To jest kilka kierunków.
A co może zrobić zwykły mieszkaniec, który podejrzewa, że w jego okolicy, na przykład w sąsiedztwie, zwierzę jest źle traktowane? Czy powinien to zgłosić?
No tak. No, reakcja powinna być. Jeżeli jest to z terenu Rzeszowa, telefon natychmiast może wykonać do schroniska Kundelek. I na pewno interwencja będzie realizowana. Czasem trzeba czasu, bo realizujemy bieżące zgłoszenia, czyli wypadkowe, wozimy zwierzęta do lecznicy itd., itd. I w kolejności zgłoszeń. Poniedziałek jest najgorszym dniem ze względu na to, że tych zgłoszeń mamy dużo i w kolejności zgłoszeń realizowane są. Czasem się ludzie niecierpliwią, no tak to bywa.
A czy zdarza się, że interwencje kończą się także pomocą ludziom, na przykład osobom starszym, które kochają zwierzęta, ale już sobie nie radzą z opieką? No to jest bardzo trudna sytuacja.
Z terenu Rzeszowa tak. Pomagaliśmy w przypadkach takich, że pan poszedł do szpitala na operację. Był właścicielem psa. Nie miał nikogo. I dlatego kilka lat odwlekał tą operację ze względu na psa, staruszka. No, nie możemy to odmówić. Szukamy domów tymczasowych. Ktoś zawsze się zlituje i zawsze znajdziemy jakieś rozwiązanie, żeby pomóc tym ludziom. Ale również jeżeli człowiek umiera, zostawia zwierzęta i najbliższa rodzina zawsze dzwoni wtedy do schroniska. Chce oddać te zwierzęta. Nie ma więzi zbudowanej, chce się pozbyć. To jest okrutne, bo te zwierzęta też cierpią, bo z tą osobą, która odeszła, były związane. My nawet sobie nie wyobrażamy, jak zwierzęta potrafią właśnie kochać. I my też kochamy, jak odchodzi nasz przyjaciel. Ale to jest straszne. Musi rodzina w jakiś sposób zaopiekować się. Jeżeli jest to młody pies, to w miarę szybko znajdujemy dla niego właściwy dom. Gorzej z tymi staruszkami kochanymi, które nóżkami ciągną po betonie. No starość jest okrutna. I dla człowieka, i dla zwierzęcia. Bardzo okrutna. Pokochaliśmy te zwierzęta, bo są naszą rodziną czasem. Ja też mam zwierzęta w domu. Nie mam dzieci. Jesteśmy oboje z mężem, ale już od kilku lat nie bierzemy zwierząt ze względu na to, że nie chcemy, żeby wylądował w schronisku. Chcę, żebym ja przeżyła to zwierzę, tego kochanego psiaka i kochanego kota, a nie odwrotnie, bo to jest dla mnie jest to nie do przyjęcia.
Jednym z takich najważniejszych celów waszej działalności jest edukacja. Organizujecie zajęcia dla dzieci, dla młodzieży w szkołach, ale także bezpośrednio w schronisku.
Najstarsza akcja Pomóżmy Zwierzakom, która powstała w 1998 roku w grudniu. To był po pożarze przytuliska Kundelek w Zaczerniu. Trwa do dzisiaj. Ta akcja jest skierowana do dzieci i młodzieży na terenie Podkarpacia. Wszystkich szczebli odwiedzają nas. Przedszkola, poprzez szkoły podstawowe, średnie i studenci też. Lekcja edukacyjna polega na tym, że przez 45 minut oprowadzamy młodzież, pokazujemy namacalnie zwierzęta w schronisku. Szczerze powiem, schronisko Kundelek ma dobre warunki, bardzo dobre, ale każdy z nich, każdy tych z psów zamieniłby tygodniową rację żywieniową na to, żeby być numer jeden u swojego pana. Numer jeden. Pokazujemy młodzieży, jak starość wygląda w schronisku. Właśnie, oddany pies, bo już właściwie to nie oddany, tylko podrzucony. Koty też się podrzuca. To jest edukacja. Tyle lat to, 26, 27 lat. To jest już kilka pokoleń. My się spotykamy z takimi sytuacjami, że przychodzą młodzi ludzie, przyprowadzają swoje pociechy, 7-8-latkowie i mówią, że pani Halino, pani mnie nie poznaje. Ja jeszcze w Zaczerniu byłam. Wyrosłaś, pannico. A to są moje dzieci. Ja ich uczę. I dlatego schroniska powinny być otwarte dla ludzi. Dlatego edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. Do przedszkoli chodzimy na miejsce w zimową porą. Robi to pani Kasia, gdzie zabiera ze sobą pieska czy kotka. I dla dzieci to jest bardzo ogromne przeżycie. Organizujemy również akcję, żeby przybliżyć schronisko dla ludzi. Akcja spacer z bezdomnym psem i kocie pieszczoty. Polega na tym, że do kotów przychodzą ludzie, którzy kociarze właściwie, to mówię w cudzysłowie, pozytywnym słowa tego znaczeniu, którzy no, głaskają, bawią się. W sobotę to sobota, niedziela i w taki dzień to bardzo dużo ludzi przychodzi. Ich spacerują. Dobrze to wpływa na ludzi, ale dobrze również wpływa na psy. Mamy psy, które zawsze wychodzą, czekają, już zobaczą, jak samochód podjeżdża i ludzie wychodzą, to mrdają ogonem, już wiedzą, reagują i zachowują się tak, jak w mieszkaniu, jak pan powie, idziemy na spacer i smycz ściąga z wieszaka. Tak samo te psy się zachowują. Są szczęśliwe, że idą na spacer. Ludzie, rodziny całe z dziećmi, no, dzieci mają kontakt, mogą pogłaskać. Nie wolno im rozpieszczać, ale rozpieszczają. Jakieś smakołyki podrzucają. No, przymykam na te oko, ale tak trzeba. To schronisko nie może być zamknięte. Nie może być. To zwierzęta muszą być. Jednego, pamiętam, dnia soboty, 70 psów było wyprowadzonych. Jednocześnie. 70. Brakło innych, bo staruszki już nie chciały wychodzić. No. Także no, super.
A czy przez te wszystkie lata zauważyła pani zmianę w podejściu tego młodego pokolenia do ochrony nad zwierzakami, opieki nad zwierzakami?
Tak. Myślę, że są bardziej odpowiedzialni. Że mają wyobraźnię. Ale zauważyłam również, że przychodzą pary, które no, biorą sobie szczeniaczka, czyli kociaczka, traktują jak dzieci.
To chyba błąd.
No, kolosalny. Bo po pierwsze, jeżeli adoptujemy psa czy kota, to myślimy o jego potrzebach, a nie swoich. Z reguły to wtedy ludzie traktują te zwierzęta jak ludzi. A to trzeba traktować jak zwierzęta. Znać ich potrzeby, kocie potrzeby, znać psie potrzeby, a nie swoje. Nie można zaspokajać swojej miłości tylko, bo to jest egoistyczna miłość i niedobra moim zdaniem.
Na koniec już naszej rozmowy, jak każdy z nas może wspierać waszą działalność, nawet jeśli nie poprzez adopcję zwierzaka, to jaki inny sposób? Czy wystarczy 1% karma, wolontariat, wpłaty na zrzutkę? Jak to wygląda?
To jest pomocne, ale bardziej nas by to cieszyło, jakby ludzie przyszli do stowarzyszenia i zaczęli działać. Bo dużo jest takich przypadków, które wynikają z nieświadomości. Pan nie przypuszczał, że to tak się może stać. O psie, który został umieszczony na balkonie, a na balkonie południowym temperatura 40 parę stopni. Pan nie przypuszczał. Świadome, celowe działanie, czy też naprawdę ten człowiek nie miał wyobraźni w ogóle. I to o to nam chodzi, żeby edukować i działać.
Czyli
małymi kroczkami.
Czyli potrzebujecie wolontariuszy.
Tak, zdecydowanie.
Jak zostać więc wolontariuszem Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt?
Przyjść do schroniska Kundelek, bo jednak pracownicy tu pracujący są z członkami stowarzyszenia. W związku z tym oni poprowadzą, podpowiedzą. Czasem są to zapędy takie, słomiany zapał, ale żeby się nie wypalić do końca, trzeba małymi kroczkami i w różnej formie można pomagać. Otóż zrobienie strony internetowej, mieliśmy pana, który wykonał to w ramach wolontariatu, te ławki też zostały wykonane w ramach wolontariatu, budy w ramach wolontariatu, no to dużo rzeczy. Budynek, który teraz powstaje, został wykonany z 1%. No to jest bardzo ważne. I takie małe zadania zlecamy, w miarę możliwości można je realizować. Bardzo bym sobie życzyła, żeby kontrolować domy, które rodzina, która się zgłosiła do adopcji, opowiada, że ma fantastyczne warunki, teren ogrodzony i tak dalej, a my jedziemy, tracimy czas, pieniądze, przede wszystkim czas, a tu je zastajemy. Ogrodzenie tylko z przodu, z tyłu nie, ogrodzenie bez murka i jeszcze Bieszczady i wilki. No sorry, Winnetu. No nie, nie dostanie nikt takiego psa, że tak powiem, wychowanego w Rzeszowie na kanapie. On się nie będzie umiał zachować. Wilka zobaczy, to pobiegnie za nim do zabawy, a później zostanie zjedzony, no.
Drodzy Państwo, więc świadomość, pomoc i edukacja. To są takie trzy najważniejsze filary, które po tej rozmowie możemy wyciągnąć na wierzch.
Zdecydowanie tak. Śpi. O. Inkubatorze, ciepłota ciała. Tutaj następne. O, tu jest amputowana nóżka prawa. Cierpiało to kocisko strasznie, bo te rany, które... Został potrącony przez samochód i te rany, które odniósł, to jak niczym do nas trafił, to były już 3-4 dniowe. Więc 4 dni cierpiał strasznie. Łopatka i cała łapka została obcięta, a tutaj jest chyba gipsik, nie? Proszę pana, koty i jeszcze raz koty. Zapraszamy wszystkich, którzy kochają zwierzęta, ale szczególnie koty. Koty, do których można przyjść, pogłaskać, pobyć z nimi. Może coś pomóc, wyczyścić kuwetę. To też jest w naszych obowiązkach. Ale kotów, jeżeli nie wyadoptujemy, to nie przyjmiemy nowych. A potrzeby na terenie miasta są ogromne, bo koty wszędzie... Sterylizacja to jest jedyna metoda skuteczna zmniejszenie liczby zwierząt przychodzących na świat. Przede wszystkim tych bezdomnych kotów.
Pani Halino, bardzo dziękuję za rozmowę, za ogrom wiedzy i poświęcony czas, za pani pracę i całego zespołu stowarzyszenia. To, co robicie, to naprawdę wielka rzecz.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję.